191 Żydów, a w Polsce ponad 200. No ale ja podałem pani Żyndul, ale może to nie wystarcza. No to jest bardzo ważna, podstawowa książka, słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie. I cóż tu czytamy? Tom drugi, strona 333. Tylko w 35-37 miało miejsce około 100 większych tak zwanych zajść antyżydowskich. Nie pogromów, zajść antyżydowskich, których kilkunastu Żydów poniosło śmierć. Kilkunastu, a nie ponad 2000. A więc jawne oszczerstwo pani całej, nagłośnione na użytek zewnętrzny, granice po angielsku, zresztą w fatalnie wydanej książczynie, w której nawet gdzieś urwano jeden z wywiadów, zabrakło, tak, tutaj na stronie 21 przerwane zdania. I teraz... I nagłośniono tu wszystkie antypolskie kłamstwa Grossa, nie przedstawiono polskich argumentów. I to robi polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Kiedy pani Fotyga zajmie się winnymi? Kiedy apeluje, trzeba skierować chyba sprawę do sądu, jeśli to dłużej potrwa. Ta bierność, to naprawdę jestem za tym, już rozmawiam z tymi osobami, oskarżyć MSZ, jeśli nie naprawi tej sprawy, już chociażby za to stałą, to po prostu podać do sądu. Ja mam nadzieję, że pani Fotyga zrozumie, że nie można tolerować takich niedopuszczalnych, antypolskich zachowań ze strony niektórych jej podwładnych. A teraz, jak ją z kolei uczoną jest cała, doktor cała, no to może świadczy historia i kultura Żydów polskich słownik. Ona tu była jedną z współautorek. I otóż w tej książce z kolei pisała: pogrom doszło wówczas w latach 35-37 do ponad 150 inspirowanych antyżydowską propagandą pogromu. Więc raz 100, raz 150, no objazd, 50 w tę stronę, 50 w tamtą, niesamowite. No ale ja krytykowałem czasopismo Żydowskie Midrasz, dofinansowywane notabene przez ministra spraw wewnętrznych i te, że zrealizowano dzięki dotacji ministra spraw wewnętrznych i administracji, pierw Dorna, teraz Marka, ale to przecież nie oni odpowiadają, a ich podwładni, uczulam na tych podwładnych, że tam umieszczono to, ten atak na Zofię Kossak. I teraz mamy nową rzecz. Wtedy nie przeproszono czytelników, nikogo, wręcz przeciwnie, zaatakowano mnie i redaktora Wojciecha Reszczyńskiego, że w ogóle podjęliśmy taką sprawę. A w najnowszym numerze majowym poszli dalej. Jerzy Tomaszewski, taki słynny kłamca od zakłamań, go perelowski komunistyczny autor, historyk, który w 1968 roku wydał wraz z Landau taką książkę o gospodarce Polski międzywojennej, gdzie na stronie 132, proszę znaleźć, gdzieś pisał, że polska gospodarka przed wojną to była ciągle w okresie, dominowała stagnacja przez cały czas. Jakby nie było Gdyni, budowy Gdyni, Centralnego Ośrodka Przemysłowego, Grabskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, nic, stagnacja. A 7 stron dalej na stronie 139 napisano, że rozkwit absolutny w PRL-u. Na wszystkich azymutach. No więc ten pan potem przeniósł się na stosunki polsko-żydowskie, sprawy mniejszości i kłamie dalej. I właśnie tutaj w Midrasz napisał, cytując za Grossem, właśnie powołał się na Grossa, też odpowiedni ten, że nawet szczególnie szanowany, jak to Polacy byli źli, a już zwłaszcza duchowni, że właśnie zawalili, jak to Kościół katolicki w roli kolaboranta przez zaniechanie, udział Polaków, katolików w prześladowaniu i mordowaniu współobywateli Żydów. Ale jest najlepsze, ale najgorsze w ogóle, to takie stwierdzenie. Nawet szczególnie szanowany po wojnie za postawę wobec władz okupacyjnych, kardynał Adam Sapieha nie oprotestował u gubernatora Franka nazistowskiej akcji mordowania Żydów i nie da się tego zasłonić żadnym listkiem figowym, wyliczając garść nazwisk księży i sióstr zakonnych, którzy ratowali Żydów. Już o tym mówiłem w Radiu Maryja w aktualnościach. Jest dzisiaj mój artykuł, szkalowanie kardynała Sapiehy. Przypomnę tylko jedno. że kardynał Sapieha, wtedy jeszcze nie kardynał, bo on po wojnie został, metropolita krakowski, arcybiskup Sapieha w 1940 roku już protestował u generalnego gubernatora Franka przeciwko przesiedlaniu Żydów do getta. Jaki był skutek? On zrobił to po prośbę kilku rabinów. Tych rabinów aresztowali Niemcy, wywieźli do Oświęcimia i zamordowali. Takie były skutki protestów. Podobne było w Holandii, gdy zareagowali biskupi katolicy. Potem bardziej mściwie Niemcy uderzyli. Ale potem było cały szereg innych jego protestów i działań, ale wbrew temu kłamliwemu stwierdzeniu, a przede wszystkim on był głową całej tajnej akcji w Małopolsce pomagania Żydom. Pisze zresztą o nim i Aleksander Biberstein, dyrektor szpitala zakaźnego żydowskiego w getcie warszawskim. Pisze Jan Żarn, słynny historyk, właśnie znakomity badacz kościoła i tych spraw żydowskich w książce Polacy Żydzi w czas okupacji niemieckiej, jego ogromnej roli w tych sprawach. A tu jest to szkalowane, ale jeszcze jedna garść nazwisk księży i sióstr zakonnych. No to ja tu właśnie już tu przytaczałem między innymi Żaryna, lista kapłanów, a także sióstr zakonnych, którzy ratowali dzieci żydowskie, jest bardzo długa. Polecałem niedouczonym panom typu Tomaszewskiego, Grossa, redaktorom Midrasza, żeby zajrzeli choćby do lektury głośnej książki brytyjskiego autora Stuarta Stevena The Poles, który zresztą atakował Begina za kłamstwo antypolskie, gdzie on pisze: Kościół zachował się z nadzwyczajną uwagą. Odwagą. Ustalono, że praktycznie każdy klasztor w Polsce zajmował się Żydami w swojej okolicy, ukrywając tysiące osób, głównie kobiet i dzieci. Wiadomo, że zamordowano Szarytki, ojca Urbanowicza z Brzeszcza i całe mnóstwo, no jest nieprzełożona dotąd na polski. Książka wydana w Washington DC w 1988 roku Wacława Zajączkowskiego, wspaniała Martyrs of Charity, gdzie wymienia jakże licznych księży prześladowanych, zamordowanych za tą pomoc Polakom. No i cóż, i taka rzecz się ukazuje bezkarnie w piśmie dotowanym dzięki dotacji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Żeby było lepiej, tu się reklamuje tekst Grossa, wydany w Zagładzie Żydów, pisma Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, grube tomiszcze, dwa tomy. Wydana też oczywiście Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa i tu promuje się antykatolicki prednyp polakożerczy tekst Grossa, właśnie z którego są te między innymi cytaty, można więcej wymowny, tekst renegata swoistego Stanisława Obirka, który odszedł z zakonu jezuickiego i który w sposób oczernia Kościół, wychwala, atakując Finkelsteina, naprawdę uczciwego, rzetelnego, świetnego autora żydowskiego, autora przedsiębiorstwa Holokaust, wychwala książkę niejakiego Goldhagena, niesamowicie skrajną, antykościelną książkę, po której Iżen Fischer, szczególnie zasłużony w dialogu chrześcijańsko-żydowskim, polecił wizytę psychiatry nawet. A on tu wybrania, trafność ocen, zasadność wysuwany, wielka mowa oskarżycielska, no i między innymi o Piusie XII wspomina, nazwany przez Johna Cornwella papieżem Hitlera. Pius XII, który tak wiele zrobił dla ratowania Żydów, przypisuje mu na przykład żydowski historyk Lapid ponad 800 tysięcy Żydów uratowanych dzięki interwencjom urządów Włoch, Węgier, Chorwacji, Słowacji i także we Włoszech, w klasztorach. Ratowanie, kiedy Niemcy okupowali Rzym, natychmiast papież polecił rozwinąć niesamowitą akcję dla ratowania Żydów. I tego się szkalowano. No teraz jest w najnowszej niedzieli. Świetny tekst polecam już na początku numeru właśnie tego postulatora, który prowadzi beatyfikację Piusa XII, który obala też te oszczerstwa przeciwko Piusowi XII, notabene rozpoczęły się od KGB, akcji w latach 60. Po 45. najpierw chwalony był Pius XII za wszystko, a tu postanowiono go zniszczyć za rzekomą obojętność wobec Żydów poprzez takie oskarżenie, bo był antykomunistą. Papież antykomunistą.
No właśnie, panie profesorze, tutaj wygląda na to, że mamy do czynienia z czymś przedziwnym, że osoby, które najwięcej uczyniły również dla ratowania Żydów, prawda? Bardzo osobiście się narażając też. Tutaj mamy właśnie Pius XII, kardynał Sapieha, mamy Zofię Kossak, prawda?
No to jest już coś paradoksalnego.
Coś
akurat ta ucieczka od wdzięczności, akurat te osoby.
Właśnie.
Ale znów przypomnijmy, że akurat Piusa XII pamięć bronił Lapid, bronił Lichten, tam jeszcze dalsi autorzy, powołuje się na to ten postulator atykański, więc tutaj, że są przynajmniej niektórzy autorzy, którzy próbują bronić, ale ja powiem wprost. Ojcze, ja byłbym za tym, żeby w sprawie kardynała Sapiehy, chociaż rozmawiałem na przykład z Janem Żarynem, znaczy historykiem, który habilitowanym, że dobrze byłoby, żeby on w oparciu o te różne materiały napisał szerzej, jest ogromnie zajęty o sprawie kardynała Sapiehy. Ale ja jestem za wytoczeniem procesu. Może któraś kuria wstąpiła w obronie kardynała Sapiehy. A w ogóle to jest tu ten pewien problem. Sapieha, kardynał, już jako kardynał, był protektorem Tygodnika Powszechnego i środowiska Znaku. A tu Znak ma wydać polakożerczą książkę i antykatolicką, w której szkaluje się jako antysemitę rzekomego księdza Sapiehy. To znaczy odkłada, to już jest rok, prawie bija. Jestem ciekaw, czy redakcja Znaku zorientowała się zbyt późno, że to jest taki wredny antypolski i antykatolicki paszwi. To jest głupia rzecz. Przede wszystkim to był protektor Tygodnika Powszechnego i środowiska Znaku, późniejszego Znaku. Więc jest, ale jestem za wystąpieniem wreszcie na drogę procesu, bo na przykład Edelman pozwolił sobie na wyjątkowo bezczelny atak na kościół w takiej zbiorze Anki Grupińskiej na kole. Powiedział, że niektórzy księża rzekomo wydawali Żydów po spowiedzi. No więc wiemy, że nie ma gorszego grzechu dla księdza, strasznego grzechu, niż złamanie tajemnicy spowiedzi. Ja napisałem w niedzieli na ten temat, w niedzielę już 7 lat temu, pytając, postulując, niech Edelman powie choć jeden przykład taki, taka postać byłaby zbrukana, byłaby niesamowicie skompromitowana. Oczywiście było milczenie, a ja żałuję, że któraś polska kuria katolicka lub inne środowisko kościelne lub świeccy katolicy nie wystąpili przeciwko Edelmanowi w tej sprawie z procesem. Może jeden, dwa procesy w takich sprawach zakończone rezultatem, może by odstraszyły, tak jak jednak to, co zrobił ksiądz prałat Peszkowski w sprawie tego ohydnego ataku Urbana na postać naszego wielkiego papieża Polaka. Tu trzeba reagować.
Pan profesor przyniósł jeszcze jedną bardzo wielką książkę.
A właśnie, właśnie, bo tu zobaczcie. To jest inny przykład. Książka przepięknie wydana. Pierwszy po diable. Krzysztof Jasiewicz. Elity sowieckie w okupowanej Polsce 39-41. Przepięknie wydana. Chociaż tu jest tak 200 stron takiego prawdziwego tekstu, a potem to jest spis różnych tych członków elit. To zajmuje ponad 1000. To nie musiało być wydawane w jakimś większym nakładzie, bo to już tylko fachowców. Ale co jest najważniejsze, ta książka tak pięknie wydana, to zaledwie cena 25 zł. No, wydana kilka lat temu, dostałem teraz, a nie zwróciłem uwagę, bo na szczęście nie była, nie zyskała rozgłosu, a może źle, że nie zyskała takiego rozgłosu potępienia po prostu. Jest to książka antypolska, antykatolicka, szkalująca niesamowicie nas wszystkich. Oto na przykład, co dowiadujemy się z tej książki. Może zacznę tak. Musimy przyjąć, że udawanie, że nie partycypowaliśmy w Holokauście, nie odpowiada prawdzie historycznej. To pisze polski autor. To jest na stronie 227. Na stronie 209 pisze, o katolickiej Polsce przez stulecia głoszącej zambom żydożerczą wizję narodzin chrześcijaństwa. To, że w Polsce znalazły schronienie 4/5 Żydów świata, jak pisze Norman Davis, i właśnie jest to taką mzdurą, bo szereg duchownych, biskupów, hierarchów występował w obronie Żydów. Są te rozliczne przykłady. No, ale mam jeszcze inne. Strona 223. Tak staliśmy się małym, prostackim, pamiętliwym narodem, chełpiącym się wszystkim. To w II wojnie. Tego tragicznego w wymowie bilansu sądu ostatecznego polsko-żydowskich stosunków zracjonalizowanego pierwszą okupacją sowiecką 1939-1941 nie uratuje garstka sprawiedliwych wśród narodu świata. Jan Żaryn pisze, że około 1 000 000 Polaków było zaangażowanych w pomoc Żydom w książce wokół pogromu bieleckiego IPN-u. Badna garstka. 1 000 000 osób, które ryzykowało życie swoje i rodzin.
Że w Polsce groziła kara śmierci.
Tak, bo jedyny kraj Europy, gdzie groziła kara śmierci. I on tu pisze, 1 000 000 ta garstka. To nigdy nie zrównoważy tej zwykłej podłości i obojętności wyniesionej z polskiej tradycyjnej katolickiej obłudy, gdzie chodzi się do kościoła dla chodzenia, nic z tego dalej nie wynika, a po wyjściu robi się to wszystko tak samo jak przed wejściem. Tego faktu nie zmieniają tysiące ludzi, no to niosących, bo teraz już nie garstka, tysiące ludzi. Nie było ich w stosunku do liczebności narodu polskiego, jak również do liczby potrzebujących pomocy zbyt wielu. Tych innych było o wiele więcej, czyli tych złych. I teraz, kto wsparł tą książkę dotacjami, że wyszła tak tanio, tak pięknie wydana? Otóż książka ukazała się dzięki finansowemu wsparciu Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. One powinny bronić te wszystkie instytucje polskie, prawdy o Polsce, o polskiej martyrologii, heroizmie, z którego byliśmy dumni, narodu bez quislingów, a sponsorowały książkę nikczemną antypolską. Badania były również sponsorowane przez Fundację Zbrzeża Lanskorońskie. Myślę, że pani Lanskorońska w grobie się teraz, jak gdyby to wiedziała, to coś, to są rzeczy straszne. Ach, ja zapomniałam dodać, że jeszcze w tej książce, bo ja wspomniałem o tym tekście pana byłego już księdza Obirka, który szkaluje Kościół katolicki. No, tam jest jeszcze tekst księdza Michała Czajkowskiego. Jak wiemy, przez dziesięciolecia agenta bezpieki, który miał 74 spotkań z jednym z głównych odpowiedzialnych za mord na księdzu Popiełuszce, słynnym pułkowniku Pietruszce, jest obraz Polaków jako wroga, obraz Żydów jako wroga, Picture of Jews as enemy. I to tekst, który był donosem na Polskę, ponieważ tekst został wydrukowany, był wypowiedziany po raz pierwszy jako wykład w Domu Kultury Żydowskiej w Rzymie 5 kwietnia 2006 podczas międzynarodowej konferencji z okazji 20-lecia wizyty papieża w synagodze rzymskiej. Z tego tekstu, przy tylu zakłamaniach o Polsce, słuchacz żydowski, zagraniczny, nic nie dowie się, że Polska była paradisus ideorum, rajem dla Żydów, jak nazywano je wielkie encyklopedii. Nie dowie się, że była schronieniem dla tych 4/5 Żydów świata. Nie dowie się, co pisał Barnett Litwinow, profesor żydowski w książce Monumentalnej Antysemityzm Modern History w Londynie w 1988 roku, że dzięki Polakom schronieniu w Polsce Żydzi przetrwali. Inaczej by przestali istnieć, gdyby nie to schronienie. Nie dowie się, co pisał XIX-wieczny, najsłynniejszy historyk żydowski Heinrich Grec, że Żydzi w Polsce stworzyli państwo w państwie, dostali takie niesamowite prawa. Nie, o tym wszystkim się nie dowie. Dowie się, że tu były mordy rytualne, jakie mordy rytualne, Polacy byli tacy krwiożercy. Przy okazji dokłada jeszcze biskupowi obecnemu Sandomierza, poprzedniemu burmistrzowi i przy okazji 1710 roku, jeśli jest tam taka, jeszcze też atakuje Radio Maria, żeby, no bo jaka jest okazja, mówi do cudzoziemców, to gdzieś jest taki wyskok jego inkry przeciw Radiu Maria, ale co równocześnie jest ciekawe, jak fałszuje ten sam człowiek, którego już kiedyś oskarżyłem, że pisał o rzekomych pogromach w Polsce, nie wiedząc choćby tego w 1905 roku, co pisał arcybiskup Teodorowicz w przeglądzie jezuickim, w przeglądzie powszechnym. Ja zajrzałem akurat, sprawdzałem, bo mówił, że opłakane wydarzenia miały miejsce w Polsce, cytował papieża Piusa X i właśnie Polacy winni za pogromy. A była taka 18-stronicowy komentarz, list arcybiskupa Teodorowicza, że papież z różnych względów nie mógł powiedzieć dokładnie, że owszem wydarzenie miało miejsce w Polsce, ale dokonane zostały pogromy przez to ze strony rosyjskiej, ochrona i wojsko. A ja między innymi przytoczyłem książkę Die Judenpogromen in Russland, wydaną w lipcu, Leipzig, 1908 rok, przy dotacji akurat żydowskich sionistów z Anglii, gdzie niesamowicie chwalą Polaków zachowanie w 1905-1906 roku i był pogrom w Siedlcach i piszą, że Polacy bronili, udzielali schronienia w domach tam swoich, chronili przed pogromszczykami rosyjskimi. Opisują wspaniale, jak polska społeczność zachowała się w Odesie w czasie pogromu, między innymi duchowni i tak dalej. On tego oczywiście nie czytał, raczej podejrzewam, nie czytał, bo tam ignorancja, ale i szkalowo. Tak jak tutaj pisze na przykład, że był pogrom, oskarżenie, przy 1710 roku, że od dawna męczy mnie świadomość, że świeccy, począwszy od dawnych cesarzy i królów, po dzisiejszych publicystów i szeregowych katolików i niekatolików, często więcej mają ducha chrześcijańskiego od oficjalnych reprezentantów Kościoła, z chwalebnymi wyjątkami nie tylko papieskimi. Przykład sprawa mediów ojca Tadeusza Rydzyka. Więc tak atakuje na wynos, kolejny donos na granicę, ale potem jest na przykład pogrom w Jampolu, gdzieś tam jest taka scena. Jeden z głośniejszych procesów odbył się w Jampolu w roku 1756. I tu wyjątkowo bezczelnie, szkoda, że nie wziąłem, będę jutro miał dla studentów, też chciałem pokazać, to wziąłem książkę Greca, Heinricha Greca. Otóż właśnie ten najsłynniejszy historyk żydowski XIX wieku pisze, że wokół tej sprawy oskarżeń w Jampolu to była ona dlatego groźna, że wystąpili z oskarżeniami przeciwko Żydom talmudycznym o mordy rytualne Żydzi frankistowscy. I oni głównie bardzo mocno nagłaśniali tę sprawę. Ani słówka o tego pana. Księdza Czajkowskiego. Nie doczytał, nie wie. To było, pisze o czymś, o czym nie ma zielonego pojęcia. Ale mówię, książka tego typu została dofinansowana między innymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa. Dodatkowo Fundacja Instytutu Filozofii i Socjologii PAN też pomagała w realizacji pisma, a w Radzie Naukowej tego pisma, to jest dobrane grono, ten Jerzy Tomaszewski, stary kłamca komunistyczny, Izrael Gutman, znany z latokożerczych tekstów, między innymi przeciw Armii Krajowej, ale przyjaciel między Gieremka, popierany przez niektórych tych. Paweł Śpiewak, poseł z PO, który zasłużył się między innymi tym, że nazwał Dmowskiego łobuzem ideologicznym, jednego z największych Polaków. Felix Tych, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, który między innymi wygłaszał antypolski, skrajny referat w Instytucie Polskim w Düsseldorfie, który był przez lata marksistowskim historykiem zafałszowującym historię. No zięć Bermana, to nic nie można się dziwić, że miał takie skłonności. Jest Michał Głowiński, tropiciel dysemityzmu. No jest inna osoba, Nehama Tek, ale to jakiś wyjątek. Ona jest w Stanach i nie ma wpływu, bo ona akurat uczciwie pisała. Nawet sporo, stosunkowo bardziej zobiektywizowany sposób o pomocy chrześcijan, ale mówię, jest w Stanach, więc nie sądzę, żeby wpływała tak na bieżąco. No i mówię, jak można tego typu rzeczy wydawać. I jeszcze dwie ostatnie sprawy, bo chciałem wykorzystać to, że mogę
pokazać
książkę Andrzeja Żbikowskiego, który jest doktorem w Żydowskim Instytucie Historycznym i niestety w IPN jest dalej, wiem, choć mi już twierdzono, że nie jest już głównym fachowcem od spraw żydowskich, że już to inny tam kieruje, ale niemniej on jest. A jest to sprawa dla mnie żałosna, że człowiek, który jest rasistą antypolskim, mogę to powiedzieć z wyjątkiem, i powołam się na co? To jest książka Eugenezy Jedwabnego, Żydzi na kresach północno-wschodniej II Rzeczpospolitej, wrzesień 39, lipiec 42. Bo czy nie można nazwać, określić jako rasizm, jeśli ktoś świadectwa polskie z góry traktuje jako dużo mniej ważne, tak jak Gross, niż świadectwa żydowskie? Otóż nie kto inny, jak jego kolega z Instytutu Pamięci Narodowej, tylko wyższy od niego rangą, bo wicedyrektor archiwum, Piotr Gontarczyk, świetny historyk, pisał wręcz, że u niego dominują kryteria etniczne. No to co to są kryteria etniczne? Kryteria rasistowskie. Właśnie wskazał na to, że dużo bardziej wyżej ceni świadectwa żydowskie niż polskie. Notabene nawet w tej książce, o dziwo, znalazł się tekst Machcewicza, Pawła Machcewicza, byłego dyrektora biura edukacji w IPN-ie, który Marka Wierzbickiego, też historyka z IPN-u i który bardzo krytycznie pisze, szczególnie uproszczona wydaje się interpretacja wydarzeń w Jedwabnem, o tej książce Żbikowskiego, twierdzenie, że głównym celem społeczności polskiej było reorganizowanie się w celu wybicia bezbronnych Żydów, jest tyleż absurdalne, co historyczne. Jak to? I tą książkę pełną fałszów, książka sfinansowana ze środków ministra kultury, ale to już podkreślam, ponieważ to nie jest kultury i dziedzictwa narodowego, chociaż wydana w 2006, czyli z poprzednich środków, ta natomiast niestety już była wydana przy obecnym ministrze Jezdowskim. Tamta obciąża poprzedniego. I jeszcze jedno, pan Żbikowski ma swoiste już zasługi, on w wielu rzeczach upowszechnia te różne kłamstwa. Pięknie wydana książka Żydzi, Andrzej Żbikowski, oczywiście dofinansowana Ministerstwo Kultury i Sztuki, tak, za antypolonizm dofinansowuje się. Nie zmienia to faktu, strona 246, że większość Polaków była zadowolona z zamknięcia Żydów w getta i tam przeróżne jeszcze takie różne ogólnienia, na przykład nie zdaje się nic o pozytywnej roli rządu Piłsudskiego, roli Bartla, na przykład, że przyznano prawo obywatelskie 600 tysięcy Żydów, którzy uciekli do Polski. Oczywiście o negatywach, takich jak policja żydowska, to autor nie, to tam pomija, Litwacy, Żydów Litwaków, a najpiękniejsze jest, jak on jest stronniczy wobec uczciwego w porównaniu naprawdę świetnego historyka tego żydowskiego Heinricha Greca. Otóż pisze, bardzo licznych na Wołyniu i Podolu żydowskich dzierżawców i arendarzy nikt nie bronił przed gwałtami kozackimi, strona 39. Otóż ja bym powiedział coś inaczej. Chłopów i kozaków nikt nie bronił przed uciskiem arendarzy żydowskich i panów. Panów to niekoniecznie byli polscy, bo Wiśniowiecki był ukraiński, Ukraińcy z pochodzenia innym właśnie, i ruscy, tak jak wtedy się nazywało, panowie ruscy. I doszło do tego, o czym pisze Grec. Heinrich Grec, gdyby on studiował chociaż to, Heinrich Grec pisze w swojej książce, że doszło do bezprzykładnego ucisku i właśnie tych kozaków, i to spowodowało tą nienawiść, która eksplodowała w pogromach Żydów w czasie powstania chmielnickiego. Pisze o tym niesamowitym ucisku. to przepraszam. Jak można fałszować? Ale jeszcze jedną rzecz, którą z uwagę. Ja bardzo cenię Marka Jurka jako postać tutaj, chociaż żałuję, że odszedł. Uważam, że lepiej by zrobił i miałby większy wpływ i wszystko ten. Natomiast podaję też przykład, że powinniśmy naprawdę uważać. Otóż czytam jego wywiad udzielony dla Życia Warszawy 1 maja, 30 kwietnia, 1 maja. I pisze Jurek o swojej grupie parlamentarnej, niewielkiej. Do kolegium IPN-u poparliśmy zarówno kandydatury PiS i LPR-u, jak i kandydaturę profesora Paczkowskiego, o którego wyborze rozstrzygnęły nasze głosy. No to człowiek się załamuje. To głosy ludzi z formacji chrześcijańsko-patriotycznej rozstrzygnęły o wyborze profesora Paczkowskiego, którego znamy jak zły grosz z różnych wystąpień szkodzących prawdzie o Polsce. To on poparł w 1994 roku kłamstwa, oszczerstwa Cichego przeciwko to szkoda, bo tu jest było też jako Kościele Burzański inny, to co pisano o Paczkowskim, wybielacz grubej kreski, poparł kłamstwa Cichego szkalujące powstanie warszawskie. I tu akurat patriotyczny jest Jurek, no nie można, trzeba przygotowywać się, poznawać to. Ja dlatego apeluję nie popełniać błędów, nie wspierać ludzi godzących w nasze interesy. Przepraszam bardzo.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak.
Dziękuję i przepraszam. No naprawdę to jest tak wiele spraw, a tyle zostało, a jeszcze dwie inne części, będę miał ogromne problemy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja w ostatnią już sobotę miesiąca maja. Tego najpiękniejszego miesiąca, który jest poświęcony Matce Najświętszej. Jednak mam do Was ogromną prośbę, aby Wasza modlitwa nie skończyła się z ostatnim dniem miesiąca maja, ale trwała nadal przez cały rok. Abyście czcili Matkę Najświętszą w codziennej modlitwie różańcowej. A teraz jeszcze bardziej, z nowym zapałem, gorliwością, szerzyli tę cudowną modlitwę w swoim środowisku. Wszędzie tam, gdzie jesteście, i gdzie się znajdujecie. Mam nadzieję, że udało Wam się założyć podwórkowe koła różańcowe dzieci lub powiększyć już istniejące. I teraz będę czekała na Wasze zgłoszenia. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Wielkie święto dla nas wszystkich. Dzień Matki. Na pewno każdy z Was złożył dzisiaj swojej mamusi życzenia. Obdarował jakimś drobnym prezentem, kwiatami. Ale przede wszystkim mam nadzieję, że każdy wyraził jej wielką swoją miłość i podziękował za to wielkie serce, które każda mama okazuje swojemu dziecku. Tak. Bo jest zawsze najbliższa swojemu dziecku. Ona bardzo kocha swoje dzieci. i jest gotowa poświęcić dla nich wszystko. Przede wszystkim pragniemy dziękować naszym mamusiom za to, że zawsze są tak blisko nas, otaczają swoją miłością, za to, że przekazały nam wiarę, że zbliżyły do Boga, że są dla nas wielkim przykładem miłości do Boga, ale także do drugiego człowieka, że nieustannie są przy nas i zawsze pragną naszego dobra, naszego szczęścia. Nie zapominajmy o tej wdzięczności dla naszych mam także na co dzień, a szczególnie oddzięczmy się naszą codzienną modlitwą oraz tym, abyśmy zawsze byli grzeczni i posłuszni naszym matkom, bo są one naprawdę wielkim skarbem i wielkim darem od Boga. Także nie zapomnijmy dzisiaj o naszej największej, najlepszej niebieskiej mamusi, która nieustannie jest przy nas, otacza nas macierzyńskim płaszczem opieki i z tej swojej wielkiej miłości do nas prosi o modlitwę różańcową, aby ratować świat, ratować te biedne, zagubione dzieci i zbliżać je do Boga. Dlatego dziękujmy Maryi za to, że jest z nami, że wyprasza nam u Boga wszelkie potrzebne łaski. I okażmy jej poprzez modlitwę różańcową naszą wdzięczność i naszą miłość. Chciejmy służyć jej jak najlepiej. A Matka Boża niech zawsze będzie wzorem dla naszych ziemskich matek, w tym, aby zawsze kochały całym sercem swoje dzieci i okazywały im tę wielką miłość, tak jak czyniła to Matka Najświętsza wobec Pana Jezusa, ale także wobec każdego z nas, swoich dzieci. Dzisiaj przeżywamy także Wigilię uroczystości zesłania Ducha Świętego. To ostatni dzień nowenny przed tą uroczystością, a więc przygotujmy się do jej przeżywania jak najlepiej. Już dzisiaj trwajmy na modlitwie, nawet wykonując nasze czynności. Otwórzmy swoje serca na działanie Ducha Świętego. Niech On w dniu jutrzejszym zstąpi na nas ze swoją mocą i siłą. Niech przybędzie ze wszystkimi darami i łaskami. Niech rozpali w naszych sercach ogień swojej miłości. Prośmy również Ducha Świętego, aby przemienił, odnowił oblicze ziemi. By przemienił, umocnił i uświęcił nasze serca. Rozpalił jeszcze większą gorliwością, a także umocnił naszą wiarę, abyśmy mogli poznawać Boga coraz bardziej i z Nim się jednoczyć. Podejmijmy współpracę z Duchem Świętym, bo bez Niego nic nie możemy uczynić. Jedynie z Jego pomocą, Jego światłem wsparcia możemy wszystko. Dlatego niech Duch Święty nieustannie nam towarzyszy, szczególnie w naszej modlitwie, bo kiedy nie umiemy się modlić, to Duch Święty właśnie modli się w nas. To On pomaga, aby ta modlitwa była doskonała. Jak również Duch Święty może pomagać nam w każdych czynnościach dnia codziennego. Szczególnie może w naszej nauce, w naszej pracy, abyśmy dobrze wypełniali swoje obowiązki. Pamiętajmy nieustannie, każdego dnia o modlitwie do Ducha Świętego. A teraz trwajmy razem z Maryją w tym wieczerniku, oczekując zesłania Ducha Świętego. Niech On nieustannie wstępuje na nas, ożywiając i umacniając nasze serca. 28 maja przeżywamy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Maryja jest Matką Kościoła, nieustannie otacza go swoją opieką, wypraszając potrzebne łaski, aby wiernie kroczył drogą ku Chrystusowi. Dlatego powierzajmy Matce Bożej cały Kościół Święty na czele z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, a także ze wszystkimi biskupami, kapłanami, siostrami zakonnymi i wszystkimi wiernymi, abyśmy zawsze byli wierni Chrystusowi, abyśmy kroczyli tą drogą przez Niego wyznaczoną do nieba. 31 maja wspominamy nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny. Na pewno dobrze pamiętamy ten moment, kiedy Maryja udała się do swej krewnej, świętej Elżbiety. A więc w tym dniu prośmy Matkę Najświętszą, aby do każdego z nas przyszła z małym Jezusem, którego nosi pod swoim sercem. Aby w ten sposób napełnić się obecnością Chrystusa, aby On zamieszkał na zawsze w naszych sercach, aby nas przemieniał, ale by również z Nim była i gościła w naszych sercach Matka Najświętsza, ponieważ to ona prowadzi nas zawsze najprostszą i najkrótszą drogą do Chrystusa. I razem z Maryją w tym dniu chcemy śpiewać radosny hymn Magnificat. Za wielkie rzeczy, które Bóg nieustannie czyni w naszym życiu, tak jak czynił to w życiu Matki Najświętszej. 1 czerwca, tak jak wszyscy dobrze wiemy, jest Dzień Dziecka, a więc święto wszystkich dzieci. Chcemy dziękować Bogu za wszystkie dzieci i modlić się w ich intencji, bo niestety wiele dzieci na całym świecie bardzo cierpi z powodu głodu, nędzy, różnych chorób. Dlatego módlmy się w ich intencji. Pamiętajmy o nich. I może wielu z Was otrzyma w tym dniu prezenty. Podzielcie się nimi z tymi dziećmi, może koleżankami, kolegami w szkole, na podwórku, które nie dostały żadnego podarunku, aby w ten sposób mieć serca szeroko otwarte także dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy, aby sprawić im radość, nieść uśmiech i dobroć. Dlatego módlmy się również o to, aby wszystkie dzieci zawsze były posłuszne swoim rodzicom, ale także by były radością dla Pana Boga, którego przecież jesteśmy ukochanymi dziećmi. A teraz chciałabym podzielić się z Wami radością regionalnego spotkania podwórkowych kół różańcowych dzieci, które odbyło się 20 maja w Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich w archidiecezji katowickiej. Nasze spotkanie przebiegało w prawdziwie radosnej atmosferze u stóp cudownego wizerunku Matki Najświętszej. Tam także głównym punktem naszego spotkania była oczywiście Eucharystia, ale później poznaliśmy także to cudowne miejsce. Pani przewodnik opowiedziała nam niezwykłe historie związane z tym miejscem, a także poprowadziła pod pomnik sługi Bożego, Ojca Świętego, Jana Pawła II, gdzie modliliśmy się w jego intencji, a także na Piekarskie Wzgórze. Bardzo pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania. Przede wszystkim dziękuję księdzu prałatowi, kustoszowi tego sanktuarium za zaproszenie nas i tak wspaniałe przyjęcie. Dziękuję księdzu wikariuszowi, który wygłosił do nas Słowo Boże, ojcu Piotrowi Detlafowi, opiekunowi podwórkowych kół różańcowych dzieci, za jego obecność wśród nas, a także paniom z koła przyjaciół Radia Maryja, które tyle trudu włożyły w przygotowanie tego naszego spotkania i uroczystości. Dziękuję zespołowi, który uświetniał swoim śpiewem naszą uroczystość, to nasze spotkanie. A także dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania. Szczególnie dzieciom, które wraz ze swoimi opiekunami tak licznie przybyły do sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Niech Maryja wyprasza Wam potrzebne łaski i wynagrodzi za wszelki podjęty trud. Pragnę gorąco i serdecznie zaprosić Was na pielgrzymkę podwórkowych kół różańcowych dzieci na Jasną Górę, która odbędzie się już niedługo, 17 czerwca, pod hasłem Pomóżcie mojemu sercu zwyciężyć. To oczywiście słowa Matki Najświętszej. A podczas naszej pielgrzymki będziemy szczególnie dziękować Bogu i Matce Najświętszej za 10 lat istnienia podwórkowych kół różańcowych dzieci. Będziemy także prosili o wszelkie potrzebne łaski, abyśmy mogli nieustannie pomagać Matce Bożej w ratowaniu świata i każdego człowieka, by wypełnić jej fatimskie orędzie, które przekazała 90 lat temu Franciszkowi, Łucji i Hiacyncie. Dlatego niech nikogo z Was nie zabraknie. Przybądźcie jak najliczniej, bo Maryja czeka, a naprawdę nasze spotkanie będzie niezwykłe, pełne radości, dziecięcych serc, które pragną kochać Matkę Najświętszą i wiernie jej służyć. Dlatego proszę wszystkich opiekunów, kapłanów, rodziców, siostry zakonne, aby pomogli dzieciom zorganizować wyjazd na Jasną Górę, byśmy wspólnie mogli cieszyć się i radować. A Maryja tam, w tym niezwykłym miejscu, obdarzy nas na pewno wszelkimi potrzebnymi łaskami i umocni do dalszego działania. Na koniec chciałabym jeszcze przypomnieć Wam, że za tydzień jest pierwsza sobota miesiąca czerwca, a więc ostatni miesiąc naszych przygotowań do pielgrzymki podwórkowych kół różańcowych dzieci na Jasną Górę. Tym przygotowaniem jest nabożeństwo pięciu pierwszych sobot miesiąca, a więc wypełnijcie w tym dniu warunki tego nabożeństwa, uczestnicząc w Eucharystii, a także skorzystając z sakramentu pokuty, przyjmując komunię świętą i odmawiając różaniec święty na wynagrodzenie niepokalanemu sercu Maryi za wszystkie grzechy i zniewagi. A podczas naszej audycji będziemy rozważali jedną z tajemnic różańca świętego, aby w ten sposób jeszcze lepiej przygotować się do naszego jubileuszu, który przeżywać będziemy właśnie na Jasnej Górze. A teraz dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień z Panem Bogiem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie wszystkie dzieci, które są z nami przed telewizorami i przed radioodbiornikami. Duch Święty uczy nas. Niech dzisiejszego wieczoru także uczy nas modlitwy. Niech uczy nas dziękować naszym wszystkim mamom. Kochane dzieci, rozpoczynamy wieczorne modlitwy. Już witamy na naszej antenie Kamila. Halo, halo?
Halo.
Szczęść Boże, Kamilu. Powiedz, skąd telefonujesz?
Z Wejherowa.
Z Wejherowa, czyli z nadmorza, tak?
Tak.
I powiedz, dzisiaj będziesz się modlił także za swoją mamę?
Tak.
I za kogo jeszcze?
Za brata, tatę, tak, babcię, dziadka, córkę Tobiasa i za Benedykta XVI.
Za naszego papieża. Prosimy bardzo o twoją modlitwę.
Grzeczne dziecko, gdy wstaje, nie pyta o śniadanie. Gołąbki umyje nosek, buzię i śnie. I uczesze się pięknie, do modlitwy uklęknie. Trzyma łączki złożone i na żadną ze strony nie ogląda, nie kręci. Bo ma zawsze w pamięci, że Pan Jezus jest wszędzie. Widzieć wszystko będzie.
Kamilu, ty chyba jesteś takim grzecznym chłopczykiem, co? Który się tak pięknie modli?
Tak.
A powiedz, już składałeś dzisiaj twojej mamie życzenia?
Tak.
A powiedz nam, jak twoja mama na imię?
Regina.
To także przyłączamy się do życzeń dla twojej mamy. Pozdrów od nas swoje rodzeństwo, swoich rodziców i dziękujemy za twoją modlitwę.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Witamy Beatę, halo, halo.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Beatko, a skąd ty telefonujesz?
Z Poręby Wielkiej.
I powiedz stamtąd, za kogo się będziesz modliła?
Dla moich wujków, tak, dla babci, dziadka, bo mają 45. rocznicę ślubu, no, rodzeństwo, mamę, tatę i za wszystkich wujków, ciocię i za krzesnego mojego i za krzesną.
Za całą rodzinę. I nie zapomniałaś o najważniejszej osobie, czyli o mamie, tak? A jak ma mama na imię?
Ucja.
Pozdrawiamy twoją mamę Łucję i prosimy o twoją modlitwę.
A ja czekam na ciebie, mój Jezu, tak jak inni kiedyś czekali. A ja czekam na ciebie, mój Jezu, patrz w ciemnościach, światełko się pali. Jezu, przyjdź, wołam cię, Jezu, przyjdź. Jezu, przyjdź, wołam cię, Jezu, przyjdź. Jezu, przyjdź, wołam cię, Jezu, przyjdź. Jezu, przyjdź, wołam cię.
Beatko, serdecznie dziękujemy za pieśń, którą pewnie śpiewałaś dla twojej mamy, tak?
No, chyba nie. Mówiłam mamie wiersz.
Mamie powiedziałaś wierszyk, tak? Dzisiejszego. Także dziękujemy za twoją modlitwę, za pieśń, którą zaśpiewałaś chyba dla Pana Jezusa. I pozdrawiamy cię, życzymy ci dobrej i spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Radio Maryja i Telewizja Trwa. Witamy Julkę. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Julko, powiedz, za kogo będziesz odmawiała modlitwę?
Na babcię Stefcie.
Tak. A powiesz nam, Julko, ile masz lat?
5
lat, tak?
Mhm.
Ale masz piękny głos. I jaką modlitwę odmówisz?
Babcie Stefcie.
I za babcię także się pomodlisz? I za mamę też?
Tak.
Prosimy bardzo o twoją modlitwę.
Miałaś, Maria, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiony ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
Teraz godziny śmierci
amen. Naszej. Amen.
Amen. Serdecznie dziękujemy, Julko, że się odważyłaś do nas zadzwonić i pomodlić. Pozdrawiamy ciebie serdecznie i życzymy ci także dobrej nocy. Z Panem Bogiem.
Amen. Bad.
Halo, halo, Radio Maryja i Telewizja Trwa. Witamy Marysię, tak?
Tak.
Szczęść Boże, Marysiu, powiedz, skąd telefonujesz?
Z Piekar Śląski.
Z Piekar Śląskich, samego Śląska. Ale będziesz mówić w języku śląskim?
Będę mówić w języku polskim.
To bardzo dobrze. Wszyscy zrozumiemy twoją modlitwę. I jeszcze powiedz nam, w jakich intencjach.
Za mamę, za tatę, za babcię i za całą moją rodzinę.
Prosimy bardzo.
Chwal się łąki umajone, góry, doliny zielone, chwal się cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki.
Dziękujemy serdecznie, Marysiu, za tą pieśń do Matki Bożej. Dziękujemy, że pamiętałaś także o naszej Matce w niebie. Pozdrawiamy Ciebie i Twoją mamę, całą Twoją rodzinę. Z Panem Bogiem. Wieczorne modlitwy dzieci. Witamy Ewę. Halo, halo. Szczęść Boże. Ewo, powiedz...
Ja chciałam się pomodlić za babcię, za dziadka z Suwałk, za mamę, za mojego brata, za mojego tatę i za całą moją rodzinę. Powiedz, i za Radio Maryja.
Dziadek jest z Suwałk. A ty, Ewo, skąd telefonujesz? Gdzie mieszkasz?
W Suchowoli.
W Suchowoli, tak? I także będziesz modlić się za twoją mamusię szczególnie, co? Prosimy o twoją modlitwę.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Dziękujemy serdecznie, Ewo, za Twoją modlitwę. Pozdrawiamy Ciebie i Twoją mamusię z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
A teraz dla wszystkich mam zaśpiewa Radek Łomejko.